Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Oczekiwanie na szczęście wieczne nie zwalnia nas z trudu uczynienia świata sprawiedliwszym i bardziej nadającym się do życia, powiedział ojciec święty Franciszek. W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie papież nawiązał do niedzielnej Ewangelii. Chrystus przytacza w niej trzy przypowieści poświęcone czuwaniu. Jezus wyjaśnia, że oczekiwanie na ostateczne spotkanie z Nim powinno pobudzać do życia pełnego dobrych uczynków.
Aby dojść do tego dnia, trzeba być gotowym, czujnym i oddanym służbie dla innych. W pocieszającej perspektywie pełnej nadziei, że po tamtej stronie to nie my będziemy służyć Bogu, ale On sam przyjmie nas do swojego stołu. Jeśli dobrze pomyślimy, to wiemy, że to staje się już dziś, za każdym razem, kiedy spotykamy Pana na modlitwie, czy w służbie ubogim, zwłaszcza w Eucharystii, gdzie On sam przygotowuje ucztę, aby nas nakarmić swoim ciałem.
Po modlitwie Anioł Pański ojciec święty Franciszek nawiązał do trudnej sytuacji w Syrii.
Niestety nadal z Syrii dochodzą wiadomości o ofiarach cywilnych toczącej się tam wojny, zwłaszcza z Aleppo. To niedopuszczalne. Aby tyle bezbronnych osób, w tym wiele dzieci, płaciło cenę tego właśnie konfliktu. Poprzez modlitwę i solidarność chcemy być blisko naszych syryjskich braci i sióstr. Powierzamy ich matczynej opiece Maryi Dziewicy.
Papież pozdrowił też wszystkich pielgrzymów zgromadzonych na placu świętego Piotra w Watykanie. Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Do stóp pani Jasnogórskiej przybyła 71. piesza pielgrzymka rybnicka. Jej tegorocznym hasłem były słowa „Miłosierni jak ojciec”. Przedstawiciele górników w sobotę na Jasnogórę wnieśli kosz 71 róż. Wraz z pielgrzymką rybnicką dotarła także pielgrzymka archidiecezji katowickiej. Górnicy przynieśli ze sobą dar dla sanktuarium – świecę wykonaną z węgla. Przewodnikiem pielgrzymki był ksiądz Marek Bernacki, który podczas niedzielnej Eucharystii w kaplicy Cudownego Obrazu wygłosił homilię. Nawiązując do słów Ewangelii, podkreślił, że każdy człowiek musi mieć świadomość daru od Boga, który należy przyjąć, rozwijać i dzielić się z innymi.
Tak nas często nęka, żeby powiedzieć, nie, to moje. Ileż ja musiałem zapracować, żeby to mieć. Ileż musiałem sił włożyć w to czy tamto, żeby coś mogło się stać. Bracie i siostro, wszystko co masz jest darem. Wszystko co masz pochodzi od tego, który jest u góry. Świadomość daru. A jeśli dar, to co dalej? Trzeba się darem umieć ucieszyć. Tym bardziej, że pochodzi od Boga pełnego miłości. Od Boga, któremu tak bardzo zależy na moim szczęściu. Ucieszyć się tym, co mam. Czy ja się potrafię cieszyć życiem? Tym wszystkim, co jest mi podarowane? Czy też nieustannie narzekam? Nieustannie szukam gdzieś tam dziury w całym? Ucieszyć się darem.
Transmisję mszy świętej przeprowadziła Telewizja Trwam. Tegoroczna pielgrzymka była przedłużeniem Światowych Dni Młodzieży i zewnętrznie, i wewnętrznie, powiedział ksiądz Janusz Badura.
Zewnętrznie dlatego, że jak popatrzymy, wielu uczestników nosi plecaki Światowych Dni Młodzieży, chusty, koszulki, ale to ta zewnętrzna strona. Natomiast sam miałem konferencję na temat logo Światowych Dni Młodzieży, nawiązywałem do tamtych wydarzeń. Zresztą i piosenki, i okrzyki włoskie, zagraniczne pojawiały się przez skandującą młodzież.
Wędrówka do matki to piękne, ubogacające doświadczenie, mówi pielgrzym Monika Herman.
Pierwszy raz pielgrzymowałam tutaj do matki, do Częstochowy. Powiem szczerze, to są takie wrażenia, takie przeżycie, że naprawdę bardzo wszystkim polecam, bo każdy idzie z intencją i te intencje przy życiu nas trzymają, żeby dojść tutaj na Jasną Górę. W mojej pierwszej pielgrzymce wspierałam grupę głównie śpiewem. Jest to dość wyczerpujące, ale jak widać na załączonym obrazku doszłam. Jestem z siebie dumna i dziękuję Matce Bożej, że też mi dała sił, żebym mogła tu dotrzeć.
A teraz jakie uczucia, jak już jesteście u kresu swojej drogi?
Jest ulga i jest za co dziękować, naprawdę. Są takie emocje, że polecam każdemu, żeby się chociaż raz w życiu wybrał na pielgrzymkę, jeżeli zdrowie mu pozwala.
W pielgrzymce uczestniczyło 3500 pątników, 30 kapłanów i 8 sióstr zakonnych. Najstarsza osoba miała 83 lata, najmłodsza 1 rok. Pielgrzymi przez 4 dni pokonali około 115 kilometrów. Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów w Szczecinie rozpoczęła badania 14 ludzkich szkieletów. Chodzi o szczątki odnalezione podczas prac ekshumacyjnych w Jaworniku Ruskim koło Przemyśla. Są to prawdopodobnie ofiary ukraińskich nacjonalistów z lat 40. ubiegłego wieku. Musimy sprawdzić ich płeć, oszacować wiek, dowiedzieć się, jakie mają obrażenia. Następnie rozpoczną się badania genetyczne, powiedział genetyk dr Andrzej Ossowski. Ludobójstwo dokonane przez Ukraińców na Polakach to zbrodnia, która kosztowała życie około 200 tysięcy osób. Mordów dokonywano ze szczególnym okrucieństwem. Punktem kulminacyjnym była tak zwana Krwawa Niedziela 11 lipca 1943 roku, mówi dr Leon Popek z Instytutu Pamięci Narodowej.
Atak skoordynowany jednocześnie na 99 miejscowości w trzech powiatach. Powiat chorochowski, włodzimierski, częściowo kowelski, a nawet częściowo łódzki. 99 miejscowości. Napad jednocześnie o jednej porze, w tym na 6 kościołów, w których odprawiały się nabożeństwa, gdzie Polacy przyszli, szukali pociechy, błagali Boga o ratunek, przyszli na msze niedzielne, pomimo zagrożenia, zdawali sobie sprawę. I w takich kościołach jak w Porycku ginie 200 wiernych razem z księdzem Bolesławem Szawłowskim, w kościele w Krymnie, w kościele w Chrynowie ginie ksiądz Kotwicki, ksiądz Aleksandrowicz Zabłocka, w Kisielinie. W czasie odprawiania mszy ci, którzy uwierzyli, że nic się nie stanie, wyszli i zostali natychmiast zamordowani.
Naukowcy apelują do rodzin i krewnych ofiar zbrodni wołyńskiej o oddawanie materiału porównawczego do Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów. Ekshumację ciał w Jaworniku Ruskim przeprowadzono w lipcu bieżącego roku. Odkryte szkielety były wrzucone do jamy grobowej o wymiarach 2x3 metry. W trakcie ekshumacji przy dwóch szkieletach znaleziono m.in. szkaplerze, jeden ze srebra, a drugi najprawdopodobniej z cyny. Wdrażanie postanowień szczytu NATO w Warszawie to jedno z głównych zadań, które będzie realizował prezydent Andrzej Duda w kolejnym roku prezydentury. Powiedział o tym minister Paweł Soloch, podsumowując w programie Polski Punkt Widzenia w telewizji Trwam rok prezydentury Andrzeja Dudy. Szef BBN wskazał, że wszystkie wizyty zagraniczne, które odbył prezydent, miały m.in. na celu wzmacnianie bezpieczeństwa Polski i regionu. Prezydent Andrzej Duda w polityce bezpieczeństwa prowadzi kompleksowe działania, podkreślił minister Paweł Soloch, szef BBN. Prezydent widzi potrzebę wzmacniania wschodniej flanki i całego regionu. Dostrzega też kryzys uchodźcy.
To są zabiegi, jeśli chodzi o wzmacnianie pozycji polskiej, jeśli chodzi o dialog bezpieczeństwa międzynarodowego, również na forum ONZ. Polska jest zainteresowana w bycia członkiem Rady Bezpieczeństwa. To są inicjatywy regionalne. To jest również, jeśli mówimy o wymiarze międzynarodowym, polityka ekonomiczna, relacje z Chinami, zainicjowane wizytą prezydenta w Chinach. Prezydent Andrzej Duda był najważniejszym spośród tych 16 reprezentantów w formule takim spotkania, jakie miało miejsce w Chinach, 16+1. A teraz wizyta przywódcy chińskiego w Warszawie, podkreślające znaczenie naszego kraju w relacjach z Chinami, więc to jest bardzo, bardzo też istotny aspekt polityki pana prezydenta, który będzie z pewnością w przyszłości rozwijany.
Szef BBN Paweł Soloch do istotnych działań zwiększających bezpieczeństwo kraju zaliczył także ćwiczenia wojskowe Anakonda 2016. Prezydent Andrzej Duda niejednokrotnie przyglądał się im na poligonie. Podkreślał także ich znaczenie w kontekście wykorzystania potencjału militarnego polskich sił zbrojnych. W gospodarstwie w gminie Mielnik na Podlasiu wykryto ognisko afrykańskiego pomoru świń, poinformował Główny Inspektorat Weterynarii. To 6. ognisko tej choroby u trzody chlewnej w Polsce. Ognisko choroby stwierdzono w gospodarstwie, w którym znajdowało się 97 sztuk świń. Wdrożono w nim wszystkie procedury dotyczące likwidacji choroby. Na tym terenie przeprowadzona zostanie kontrola gospodarstw, by ustalić, ile jest tam świń i jakie należałoby podjąć działania. Trwa ustalanie, w jaki sposób wirus pojawił się w tym konkretnym gospodarstwie. W ciągu kilku ostatnich dni to drugie ognisko choroby u trzody chlewnej. Poprzednie wykryto w gospodarstwie we wsi Rębiszewo-Studzianki w gminie Wysokie Mazowieckie. Pierwszy przypadek wirusa w Polsce wykryto w 2014 roku. Wirus nie jest groźny dla ludzi. Szef austriackiej dyplomacji jest przeciwny otwarciu kolejnych rozdziałów w negocjacjach o przystąpieniu Turcji do Unii Europejskiej. Nie ma warunków do dalszych rozmów, powiedział Sebastian Kurz w wywiadzie dla austriackiego dziennika Kurier. Otwarcie nowych rozdziałów w negocjacjach członkowskich z Turcją oraz zniesienie wiz dla obywateli tego kraju to ustępstwa, jakie uzyskała Ankara w zamian za współpracę z Unią i pomoc w zahamowaniu nielegalnej imigracji przez Morze Egejskie do Grecji. Zgodnie z planem uzgodnionym w marcu, Turcja przyjmuje z powrotem wszystkich nielegalnych imigrantów, którzy przedostają się na greckie wyspy. W zamian Unia Europejska ma przyjmować uchodźców syryjskich bezpośrednio z obozów w Turcji. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja.